Jest, proszę Państwa, 4 dzień grudnia, mamy niedzielę, tuż po godzinie 6 zaczynamy program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Oj, dzisiaj to się sporo dzieje w Lublinie i będzie sporo zaproszeń na te wydarzenia, które przed nami. Orszak Świętego Mikołaja to jest to wydarzenie, które co roku gromadzi wielu, nie tylko najmłodszych, tych, którzy uwielbiają akurat patrona, no, nazwijmy to teraz patrona dzieci i prezentów. O tak, chociaż oczywiście tutaj ta ideologia jest znacznie głębsza i o tym też oczywiście mówić będę. Natomiast dzisiaj już sporo się będzie w Lublinie działo. Orszak Świętego Mikołaja ulicami miasta przemaszeruje i będzie można także wziąć udział w tych wydarzeniach, które zostały zaplanowane na dzisiejsze popołudnie, a dziać się naprawdę będzie sporo. Ale to nie jedyne wydarzenie, które dziś będzie miało miejsce, bo chociażby dzisiaj można wziąć udział w licznych koncertach, które także się odbywają nie tylko w Lublinie, ale również w Kazimierzu Dolnym. No i oczywiście, jeżeli trwamy w Adwencie, a trwamy, to druga niedziela Adwentu, to też już i rekolekcje. Rekolekcje dla grup, które działają na terenie naszych parafii, i takie rekolekcje dedykowane chociażby farmaceutom, ale także rekolekcje dla rodzin bezdzietnych zawsze odbywają się i także w najbliższych dniach będzie okazja skorzystać również z tych nauk dedykowanych właśnie różnym grupom działającym w diecezji. Z informacji takich ogólnych dziś w kościele między innymi będzie prowadzona zbiórka, będzie można pomóc i duchowo i materialnie wspierać chociażby Ukrainę, bo przy okazji dzisiejszego dnia, więc Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, właśnie jeszcze mocniej przyglądamy się Ukrainie i temu, co się tam dzieje. Przed nami także wigilijne dzieło pomocy dzieciom, 29. edycja już tej akcji, akcji bardzo dobrze znanej, bo są to te świece, które kupujemy przed świętami, a później płoną one na naszych stołach wigilijnych, tak zgodnie z tradycją, a dochód z tych świec przeznaczany jest na pomoc dzieciom i o tej akcji oczywiście też będę chciała Państwu dziś nieco więcej opowiedzieć. Te i inne informacje do godziny 7. Zapraszam. Na początek naszego dzisiejszego spotkania 23. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Biskup Krzysztof Chudzio, przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, powiedział, że Kościół w Polsce czuje się szczególnie odpowiedzialny za Kościół na Wschodzie. Zaznacza, większość katolików żyjących na Wschodzie miała polskie korzenie. Początki wiążą się z naszym krajem, zaznaczył biskup. Dodał, że kiedy mówimy o Kościele na Wschodzie, mamy na myśli w tym przypadku Kościół w byłym Związku Radzieckim. Obecnie Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie myśli szczególnie o tym kościele, który jest najbardziej teraz doświadczany cierpieniem i trudną sytuacją. W żadnym z krajów, który obejmuje swoją troską zespół, nie jest aż tak trudna sytuacja jak na Ukrainie.
Cały Kościół czuje się w szczególny sposób odpowiedzialny za Kościół na Wschodzie. Również i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie myśli szczególnie o tym kościele, który jest najbardziej teraz doświadczany i cierpieniem, i trudną sytuacją. W żadnym z tych innych krajów, które obejmuje swą troską zespół pomocy, nie jest tak trudna sytuacja jak na Ukrainie, dlatego te przysłowiowe ręce na pokład, pomoc dla Ukrainy. W takim pierwotnym zamyśle zespół pomagał w tej kwestii liturgicznej, wyposażenie kościołów, organizacja jakichś spotkań, wyjazdów dla tamtejszych katolików. No w tej chwili to wszyscy widzimy, że też ta pomoc jednak musi być materialna, ale nie zapominamy o tej pomocy duchowej, dlatego też ten zbliżający się dzień jest dniem, w którym dwutorowo chcemy pomagać. Z jednej strony modlitwa w intencji tego kościoła, potrzebny im jest mocny duch, żeby przetrwali ten trudny czas. No i drugi tor to już ta pomoc materialna.
Ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, przedstawił konkretną pomoc świadczoną Ukrainie. W ubiegłym roku udało zebrać się prawie 2,5 miliona złotych, z czego zrealizowano 214 próśb. Z tej kwoty 1,5 miliona złotych zostało skierowanych na Ukrainę, począwszy od organizacji transportów, zakupu żywności i środków medycznych.
Od lutego wszystko zaczęło się zmieniać i tak naprawdę zostaliśmy jakby ukierunkowani na Ukrainę. Przechodząc do konkretów, udało nam się zebrać prawie 2,5 miliona złotych. Z tego zrealizowaliśmy już 214 próśb na kwotę 2 miliony 121 tysięcy złotych, z czego prawie albo nawet ponad 1,5 miliona złotych z naszej strony zostało skierowanych na Ukrainę. Pieniądze zostały zużyte na różne sytuacje. Począwszy od organizacji transportów, bo tym się zajęliśmy na samym początku. No i oczywiście zakup żywności przede wszystkim, ale też i środków medycznych i wiele innych różnych sytuacji, w których uczestniczyliśmy i dzięki którym tym ludziom łatwiej jest przeżyć. Tych sytuacji związanych z tym, na co wydawaliśmy pieniądze, jest naprawdę bardzo dużo. Nasza działalność to nie tylko Ukraina. To jest taka wielka radość, że obejmujemy cały Kościół na wschodzie, a więc wszystkich tych, którzy do nas się z takimi prośbami zwracają. Mamy radość i wielką satysfakcję z tego, że możemy w tej wielkiej pomocy również uczestniczyć.
Ale ta pomoc dociera także do krajów Azji. Jest to pomoc szeroko idąca i obejmuje cały Kościół na wschodzie. Ludmiła Kostuszewicz, prezes Klubu Kultury Polskiej w Energodarze na Ukrainie, opowiedziała o ewakuacji ludności cywilnej z terenów ostrzelanych. Chciałbym podziękować wszystkim Polakom, Kościołowi, biskupom, bo jako pierwsi okazali nam pomoc, podkreśliła.
Chciałabym podziękować wszystkim Polakom, wszystkim kościołom, bo oni pierwsi dali nam pomoc. I jeśli by nie Polacy, my prosto by przegrali tę wojnę. Jeśli by nie ta pomoc, jaką dawała nam zespół kościoła na wschodzie, dużo ludzi by nie było teraz już życia, po prostu. Leki, pomoc gumanitarna, jedzenie. Za to, co wy zrobili dla nas, bardzo dziękuję. Dziękuję.
Teraz ksiądz Wojciech Stasiewicz, dobrze myślę, że znany nam tutaj w Lublinie jako ksiądz pochodzący z naszej diecezji, dyrektor Caritas Spes Charków, który już wielokrotnie wyrażał wdzięczność za pomoc okazywaną ludności.
Każdego tygodnia przekazujemy bezpośrednio tą pomoc od 8 do 12 tysięcy osobom, zarówno w Charkowie, jak również teraz coraz więcej rosną potrzeby też i w obwodzie charkowskim. Ja tylko podam przykład, że właśnie to, co otrzymaliśmy przed blisko 3 tygodniami właśnie od Polski przez pośrednictwo księdza Leszka Kryże, zostało zakupionych 20 ton brykietu, jak również kupiliśmy piecyki elektryczne i piecyki na drzewo, które już przekazaliśmy najbardziej potrzebującym osobom zamieszkujących piwnice. Niestety wiele osób wróciło też do piwnic, bo jeszcze w lecie możliwe było funkcjonowanie też i w domach przy wybitych jakichś szybach, deskami może często też zakrytymi, ale temperatura jest minusowa, więc ludzie wracają niestety do piwnic. Głównie dzieci wracają, bo tam jest bezpiecznie, tam jest też i ciepło według ludzi, więc wspieramy też i te osoby. Aktualnie też przygotowujemy paczki świąteczne, paczki też dla dzieci na świętego Mikołaja, przygotujemy około 1000 paczek, żeby choć w taki symboliczny też gest przekazać też tą pamięć i troskę właśnie o tych najmłodszych.
Dzieci są największymi ofiarami tej wojny. Po nich najbardziej widać stres i zmęczenie. Ich świat sprowadza się do piwnicy. Mówimy o 9 miesiącach bardzo trudnego czasu. Na pewno ta zima będzie jednym z najtrudniejszych elementów tej wojny, podkreśla ksiądz Wojtek Stasiewicz.
Idzie zima, to jest najtrudniejszy czas dla każdego z nas, bowiem te przerwy w dostawie, w dopływie też i energii, światła, czy gazu, czy wody. To jest bardzo trudne. Właśnie 2 dni też byliśmy w Charkowie bez światła, więc jest to bardzo trudne wtedy funkcjonowanie. Ale też cieszymy się, że cały czas możemy liczyć też na tą pomoc.
Ojciec Luca Bovio, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej, podkreślił, iż ważne jest, aby ludzie nie przyzwyczajali się do tej sytuacji, że w Ukrainie wojna trwa, szczególnie teraz, kiedy zaczyna się zima.
Dotykała mnie godność tych ludzi. Ja nie słyszałem żadnego słowa niezachęcenia, rozpaczu, ale po prostu 2 słowa. Dziękujemy za pomoc, otrzymanie i prosimy was, nie zapominajcie nas. Nie zostawicie nas w tej sytuacji. To są 2 słowa, które przed nimi obiecałem, że przekażę i właśnie dzisiaj dlatego jesteśmy tutaj jak najbardziej, ten przekaz. I te akcje w toku teraz właśnie ogarniają ten temat. Generatory, panele drzewa, żeby tutaj zabezpieczyć okna bez szyb. Pieciki, te piecyki takie małe, żeby ogrzeć tam, gdzie nie ma ogrzewania.
A jeśli chodzi o ten dzisiejszy dzień modlitwy i pomocy materialnej na wschodzie, to w wielu parafiach dziś będzie można także wspomóc materialnie. Będą prowadzone zbiórki. Ja tylko dodam, że już teraz w województwie lubelskim, o czym mówimy na antenie Radia Lublin, na Ukrainie brakuje prądu, brakuje ciepła w blokach, są te blackouty, dlatego też wiele osób decyduje się, aby te najbliższe tygodnie, ten trudny okres zimowy spędzić poza granicami swojego kraju. Teraz proszę Państwa coś o akcji, którą myślę, że wszyscy dobrze znamy. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom, to już 29. edycja świeca, która tworzy polską Wigilię. Pozyskane środki dzięki sprzedaży tej świecy przeznaczone są na pomoc najmłodszym w Polsce i za granicą. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom zapoczątkowane było w 1994 roku na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych i jest to jedna z najstarszych akcji Caritas. Połączona jest ze sprowadzaniem w czasie Adwentu świecy Caritas, która stała się rozpoznawalnym symbolem polskiej Wigilii, znakiem obecności Chrystusa oraz naszej solidarności z potrzebującymi. W tym roku Caritas przygotowała 2 miliony świec, które zapłoną na świątecznych stołach. Mimo tej trudnej sytuacji, która dotyka nas wszystkich, ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, podkreśla, że te świece będą wyrazem solidarności z tymi, którzy potrzebują naszego wsparcia.
Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec, które przez cały okres Adwentu będą rozprowadzane we wszystkich diecezjach w Polsce. To właśnie parafie i diecezjalne Caritas bezpośrednio docierają do potrzebujących. Dlatego to one rozdysponują praktycznie wszystkie środki pozyskane z dystrybucji świec, przeznaczając je na działania skierowane bezpośrednio do dzieci. I te pozyskane podczas akcji fundusze umożliwią finansowanie działań dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, z rodzin zastępczych, niepełnych. Przeznaczone będą na zapewnienie dzieciom darmowych posiłków, zajęć edukacyjnych w świetlicach, wakacyjnego wypoczynku, a także środków na leczenie i na rehabilitację.
Środki z akcji wspierają również program Skrzydła. W związku z kryzysem związanym z wojną za naszą wschodnią granicą do programu zostały włączone również dzieci ukraińskie. W tym roku w ramach Skrzydeł Caritas przekazała najuboższym dzieciom polskim, ukraińskim 590 stypendiów. Ponad 310 szczególnie uzdolnionych dzieci otrzymało stypendia w ramach programu Skrzydła Dwa Talenty, który wspiera rozwój ich pasji. Od 1996 roku część środków z akcji przeznaczana jest także na pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych regionach świata. Dzięki ofiarności Polaków w ubiegłych latach udało się odbudować szkołę w syryjskim mieście Aleppo, zniszczoną na skutek działań wojennych, zorganizować także dożywianie dzieci w dotkniętej kryzysem humanitarnym w Wenezueli, a w tym roku część środków przeznaczona jest na wsparcie budowy przedszkola dla około 180 dzieci z rodzin zamieszkujących najbiedniejsze dzielnice Jałdy w Kamerunie.
Ta akcja to przede wszystkim przejaw naszej solidarności, otwartości, że przeciwdziałamy właśnie wykluczeniu społecznemu wszystkich tych osób, które potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Dlatego też znaczenie tej wigilijnej świecy, zarówno w Caritasie, w Diakonii, jak i w Eleosie, jest bardzo ważne. Ma niezwykłą wartość, ponieważ pomagamy dzieciom, pomagamy tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, którzy proszą o pomoc. Dobro do nas wraca.
Martyna Kowacka o betlejemskim świetle pokoju i wigilijnej świecy pomocy dzieciom.
Betlejemskie światło pokoju to symbol jedności, braterstwa i właśnie pokoju, a świeca wigilijnego dzieła pomocą to symbol lepszej przyszłości, lepszego jutra. I bardzo się cieszę, że te dwie akcje stały się nieodłącznym elementem wielu polskich wigilii. W tym roku betlejemskie światło pokoju przekazujemy z hasłem Światło dla Ciebie, aby każdy z nas znalazł to światło w sobie i mógł rozświetlać swoje lokalne społeczności i dzielić się z nim innymi. Światło zaczyna swoją podróż tym razem w Popradzie, po słowackiej stronie Tatr, gdzie przejmiemy ten płomień od słowackich skautów już 11 grudnia. I wtedy ruszy wielka sztafeta betlejemskiego światła pokoju, gdzie harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego będą zanosić to światło wszędzie tam, gdzie ktoś będzie chciał je przyjąć. Pierwsze miejsce, jedno z pierwszych miejsc, do którego się udamy, będzie to granica z Ukrainą, ponieważ chcemy te symboliczne betlejemskie światło pokoju przekazać skautkom i skautkom z Ukrainy, aby mogli zamieniać ten ogień wojny w betlejemskie światło pokoju. Pokoju, który tak bardzo jest im teraz potrzebny. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, będą chcieli przyjąć betlejemskie światło pokoju i to przesłanie do siebie, do domów. I zarówno świeca wigilijnego działa pomocy dzieciom, która też jest niesamowitym symbolem.
A trochę informacji z naszej diecezji. Jubileusz 50-lecia Ruchu Światło Życia dziś dobiega końca. Ta 50. rocznica istnienia Ruchu Światło w Życie w Archidiecezji Lubelskiej jest przeżywana. Od 2 grudnia trwały uroczystości, z tym związane były spotkania, wspólne modlitwy. Dzisiaj zakończenie, uroczyste zakończenie tych jubileuszowych wydarzeń o godzinie 11.30 uroczysta msza święta w Archikatedrze Lubelskiej. Dziś, proszę Państwa, także kończą się już targi wydawców katolickich, to już 23. edycja. Jeszcze można skorzystać z tych propozycji, które są, a te propozycje naprawdę przyciągają uwagę i myślę, że są to wartościowe publikacje, po które warto sięgnąć, a przynajmniej zapoznać się z niektórymi z nich. O godzinie 9 jest otwarcie tych targów, także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim one się odbywają, ale też jest spotkanie z autorami i podpisywanie książek wśród tych, którzy dzisiaj się pojawią. Małgorzata Nawrocka, będzie ksiądz profesor Witold Kawecki, a także Paweł Kasperek, komiks Reduta Tyne. No i będzie również redaktor Jakub Maciejewski, Wojna, reportaż z Ukrainy. Będą książki z autografem, a więc myślę, że też dodatkowy powód do tego, aby wybrać się na te targi. Zakończenie zaplanowane jest na godzinę 18. Wszystko odbywa się, tak jak też powiedziałam, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Myślę, że warto zajrzeć, bo to wydarzenie, na które przyjeżdżają osoby nie tylko z naszego regionu, ale także z całej Polski, po to, aby właśnie móc uczestniczyć i zapoznać się z tymi nowościami, jakie pojawiają się na tym rynku. Dziś orszak świętego Mikołaja, a więc to wydarzenie, które przyciąga nie tylko najmłodszych, ale myślę, że i rodziców. Parafia świętego Mikołaja w Lublinie zaprasza na ten orszak. On wyruszy dziś o godzinie 14 z rynku Starego Miasta w Lublinie. W programie jest przejście w barwnym orszaku do parafii świętego Mikołaja na Lubelskim Czwartku, a tam zabawy, występy gwiazd, doroczne ważenie świętego Mikołaja, czyli będzie bicie rekordu ilości osób przebranych za prawdziwego świętego Mikołaja. Będzie także przekazanie prezentów i pokaz sztucznych ogni. Początek o 14 na Starym Mieście, rynek główny miasta. Później jest błogosławieństwo uczestników tego błogosławieństwa, dokona ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, no i barwny korowód na czele ze świętym Mikołajem w karecie, ale może też pojawić się w zabytkowym aucie. To będzie niespodzianka. 14.35 rusza ten orszak. O 15.00 na placu przed kościołem świętego Mikołaja powinni się już zebrać pierwsi uczestnicy tego wydarzenia. A tam będzie występ gwiazdy orszaku Moniki Kowalczyk. Będzie zespół dziecięcy. Będzie orkiestra dęta. Będzie jarmark i kiermasz. Są zaplanowane gry i zabawy. Loteria fantowa. O tym, co mówiłam, czyli o ważeniu świętego Mikołaja, również będzie i przekazaniu prezentów dzieciakom, także o 16.00 pokaz sztucznych ogni. To wszystko dziś w parafii świętego Mikołaja w Lublinie. Tam, przypomnę, też znajdują się relikwie świętego Mikołaja i także za wstawiennictwem tego świętego możemy wypraszać łaski. Myślę, że warto do tej parafii nie tylko dziś, ale w kolejnych dniach też udać się. Jutro o godzinie 17.00 Fundacja Leny Grochowskiej organizuje spotkanie świętego Mikołaja z dziećmi i rodzinami z Ukrainy. Będzie występ zespołu Promyczki z programem Dzieci z Polski Dzieciom z Ukrainy. To na Lubartowskiej 58. A we wtorek, a więc wtedy, kiedy wspominamy świętego Mikołaja, będzie kolejna porcja atrakcji. O 9.00 dzieciaki wyjadą autokarem ze świętym Mikołajem do domu dziecka, do szpitali, do domu opieki społecznej. O 15.00 w Centrum Spotkania Kultur będzie finał ogólnopolskiego konkursu plastycznego Święty Mikołaj Biskup o miłosiernym sercu i rodzinnego konkursu ze świętym Mikołajem będą też występy artystyczne. O 15.30 Arkano Eko wystąpi dla wszystkich, a o 18.00 będzie msza święta odpustowa w intencji całej parafii i organizatorów orszaku świętego Mikołaja. Tak zapowiadają się te wydarzenia związane z tą barwną postacią, trochę skomercjalizowaną ostatnio, ale dzięki takim wydarzeniom można powracać do tego prawdziwego świętego Mikołaja i będzie to dobra okazja, aby właśnie z tą postacią na nowo się jeszcze raz spotkać. To wszystko dziś już się zaczyna, więc ten orszak od godziny 14 na rynku Starego Miasta, a kończą się te wydarzenia w najbliższy wtorek, 6 grudnia o 18.00 uroczystą mszą świętą. Zachęcam do tego, aby brać udział w tych zaplanowanych wydarzeniach. Teraz jeszcze kilka zaproszeń na koncerty, chociażby dziś koncert organowy w Kazimierzu Dolnym o 11.00. A teraz jeszcze kilka zaproszeń, chociażby na koncerty. Na początek ten, który dziś będzie miał miejsce w Kazimierzu Dolnym, adwentowy koncert organowy. Ksiądz Attila Honti na organach, a w programie m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha czy Vivaldiego. Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Kazimierzu Dolnym zaprasza na to wydarzenie o godzinie 11.30. Kolejne zaproszenie to dzień skupienia dla farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. To spotkanie będzie miało miejsce 10 grudnia w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa męczennika. To adwentowy dzień skupienia dla farmaceutów, aptekarzy i diagnostów. Rozważania poprowadzi ksiądz Krzysztof Wójcik, wikariusz parafii nawrócenia świętego Pawła w Lublinie. Program wygląda następująco: o 10 jest konferencja, o 11 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja prywatna i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, o 12.15 jest msza święta z homilią, a o 13 obiad. Spotkanie jest otwarte, ale dla celów takich właśnie organizacyjnych trzeba się zgłosić i tutaj jest m.in. telefon do organizatorów. Ten numer telefonu podany jest na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Ekumeniczny Festiwal Wokalny Adwentus to kolejna propozycja dla Państwa. To jest propozycja nowego festiwalu na mapie Polski, który ma za zadanie promować wokalne tradycje muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem muzyki sakralnej. Festiwal ma charakter ekumeniczny i odnosi się do wielokulturowego i wieloreligijnego dziedzictwa Lublina. W każdą niedzielę Adwentu do 18 grudnia będą odbywały się te koncerty i tak już dzisiaj o godzinie 18 w Trybunale Koronnym. Przestrzeń koncertowa, muzyka adwentowa i bożonarodzeniowa społeczności afrykańskiej Lublina. Wystąpią m.in. Canaan Group, Zimbabwe, Kenia, Maroko, Polska. Myślę, że to ciekawa propozycja też na dzisiejszy wieczór, godzina 18 i Trybunał Koronny w Lublinie. Kolejne rekolekcje dla kolejnych grup. Już Państwu mówię, jak to wygląda. 10-11 grudnia w Kościele Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy odbędą się rekolekcje adwentowe dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Mirosław Bielecki, ojciec duchowny Ogniska Światła i Miłości w Kaliszanach Łopocznie. 10 grudnia msza święta o godzinie 16, 11 grudnia o 15 po mszy będzie możliwość spotkania się i konsultacji z adwokatem kościelnym. I jeszcze jedne rekolekcje, o których chciałam Państwu powiedzieć. Rekolekcje adwentowe Duszpasterstwa Służby Zdrowia od dziś do 6 grudnia będą miały miejsce. Odbywają się w Kościele Rektoralnym Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Piotr Skwira, archidiecezjalny duszpasterz kobiet, kanclerz Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Dziś msza o godzinie 11.30, jutro i we wtorek o godzinie 18.00. Busola. W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na drugą niedzielę Adwentu. Te słowa przypomina ksiądz Mirosław Ładniak, który także przygotował komentarz.
Szczęść Boże, witajcie w drugą niedzielę Adwentu. Dzisiaj czytamy Ewangelię z Mateusza. W owym czasie na pustyni judzkiej wystąpił Jan Chrzciciel i nauczał: nawróćcie się, bo nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Właśnie do niego odnosi się słowo przekazane przez proroka Izajasza. Głos, który woła na pustyni: przygotujcie drogę Panu, wyprostujcie jego ścieżki. Jan nosił odzież z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Przychodzili do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei i całej okolicy nadjordańskiej. Chrzcił ich w Jordanie, a oni wyznawali swoje grzechy. Gdy widział, jak wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzi, aby przyjąć jego chrzest, mówił: potomstwo żmijowe, kto wam pokazał, jak uniknąć nadchodzącego gniewu? Wydajcie więc owoc godny nawrócenia, a nie przechwalajcie się, że waszym ojcem jest Abraham. Wiedzcie, że nawet z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już przyłożona siekiera do korzeni drzew jest. Dlatego każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone do ognia. Ja was chrzczę wodą, abyście się nawrócili. Ten jednak, który po mnie przychodzi, jest potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny nosić mu sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on w ręku szuflę, którą oczyści swe klepisko. Boże zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nie do ugaszenia. Czy zadawaliście sobie pytanie, co takiego się działo z Janem Chrzcicielem, że był taki wiarygodny, że potrafił takie tłumy ściągnąć do siebie, że potrafił nawet faryzeuszów, saduceuszów zmobilizować do nawrócenia? Co takiego się działo? Kim on musiał być? Żeby to zrozumieć, najpierw zobaczmy, jak przygotowywał się do tej misji. Pustynia. Tam umartwienie. Tam walka z żywiołami. Tam stawianie czoła wszystkim różnym trudnościom, które na pewno go dotykały. Przeszedł szkołę nieprawdopodobną. I dzięki temu, kiedy wychodzi na zewnątrz do ludzi, nikt nie ma wątpliwości, jak go słucha, że on jest autentyczny. Że on wierzy w to, co mówi, a zapowiada przyjście Mesjasza, zapowiada przyjście sądu. Są to bardzo trudne rzeczy. Takiego rzeczy się nie słucha łatwo. Ci ludzie naprawdę musieli uwierzyć, skoro zaczęli wyznawać swoje grzechy. I Jan Chrzciciel jest dzisiaj dla nas chrześcijan, dla nas katolików XXI wieku pewnego rodzaju wyrzutem sumienia, a jednocześnie kierunkiem. Bo jeżeli my, jako ludzie wierzący, nie znajdziemy w swoim życiu pustyni, w której zmagamy się ze swoimi słabościami, jeżeli w swoim życiu nie znajdziemy miejsca, w którym faktycznie potrafimy przezwyciężyć wiele trudności duchowych, które w nas są, czy lenistwo, czy inne postawy, które nas ciągle gdzieś tam dłują i niszczą, tylko będziemy ciągle uciekali na bok, mówiąc takie życie, to znaczy, że nie będziemy nigdy autentyczni. I dlatego Adwent jest takim dla nas momentem swego rodzaju wyjścia na pustynię, żeby sprawdzić się w takiej codziennej walce. W imię Jezusa. W walce, że ja coś chcę z Tobą zrobić. Ja chcę coś od Ciebie wymagać. Ja chcę jeszcze więcej od siebie dać temu światu. Aby być autentycznym. Rozmawiałem dzisiaj z jedną osobą, zapytałem się, co dzisiaj nam, chrześcijanom, w tak codziennym życiu najbardziej brakuje w tej wiarygodności. W tej takiej twardości, w tej byciu świadkiem Jezusa. I ta osoba mówi mi: wie ksiądz, nam ludziom brakuje jednej rzeczy. Żeby być dumnym, że jesteśmy katolikami. My się tego wstydzimy, albo inaczej. Zamykamy naszą wiarę tylko i wyłącznie w czterech ścianach naszego domu. Inne religie, ludzie, którzy tam są dumni z tego, że potrafią nawet na ulicy się modlić. Oczywiście do tego nie nawołuję, ale żebyśmy my w naszych codziennych miejscach pracy, w naszych miejscach przebywania nie wstydzili się tego, kim jest dla mnie Jezus. Być świadkiem Jezusa to jest dzisiaj dla nas wezwanie, by faktycznie głosić Go całym swoim sercem. Żeby Boże Narodzenie nie było tylko i wyłącznie elementem siadania do stołu, ale było zaproszeniem Chrystusa do swojego życia. Ale aby być świadkiem Jezusa, być wiarygodnym, żeby inni patrząc na mnie wiedzieli, tak, On jest Jego uczniem. Musimy wyjść na pustynię. Musimy podjąć walkę, żeby zmagać się z tym, co jest w moim życiu trudne i muszę to przepracować. Nie bójmy się tego. Bez tej pustyni, czyli modlitwy, sakramentów, bez takiego czasu, w którym w końcu odkładam telefon, odkładam wszystkie inne media i jestem tylko ja i Jezus i tam się zmagam ze sobą, mówiąc: tak, kocham Cię, tak, jesteś dla mnie najważniejszy, tak, z Tobą chcę żyć. Bez takiej radykalności zawsze będziemy niejacy. Będziemy się ślizgali po tym świecie, myśląc, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jesteśmy, ale dla nich, dla ludzi ateistów, dla ludzi, którzy z nami walczą, dla ludzi, którzy nas wytykają palcami, jesteśmy niewiarygodni, bo nie jesteśmy sobą. Ludzie wierzący to ci, którzy potrafią kochać, którzy potrafią wybaczać, którzy potrafią wyciągnąć dłoń, dlatego że wiedzą, dlaczego to robią, bo to jest nasza droga do zbawienia w imię Jezusa i się tego nie wstydzą. Zachęcam was, byśmy przemyśleli ten Adwent w kontekście naszej pustyni i zmagania się z tym, że nasze słabości nas nie przekreślają, ale nas wzywają do walki. I dzięki tej walce stajemy się wiarygodni. Obyśmy tacy byli.